Witam wszystkich, nazywam się Karol Rogowski i chciałbym zaprosić Was na kolejny odcinek szkolenia z cyklu HTML5 dla początkujących. W tym odcinku porozmawiamy sobie o nowych CSS-ach, o CSS-ach trzecich. Powiem pokrótce, co nowego się pojawiło, pokażę, jakie efekty można było osiągnąć. Porozmawiam, jakie usprawnienia otrzymaliśmy względem poprzednich CSS-ów, na jakie potrzeby nas, webdeveloperów, otrzymaliśmy odpowiedź w tej nowej wersji. Co powinniśmy wiedzieć, siadając do tego kursu? Tak naprawdę jedyne, co potrzebujemy, to podstawowa wiedza o tym, jak stworzyć stronę w nowym HTML-u, w HTML-u 5, oraz powinniśmy znać podstawy CSS-ów w którejkolwiek wersji. Czego będziemy potrzebowali do tego kursu? Tak naprawdę do tego kursu potrzebne będą nam tylko dwie rzeczy, przeglądarka oraz edytor tekstowy. W moim przypadku przeglądarką będzie Internet Explorer 10 z Platform Preview, a edytorem tekstowym będzie Visual Studio w wersji 2010. Co nowego w nowych CSS-ach? Podczas tej prezentacji, podczas tego odcinka skupimy się tak naprawdę na czterech aspektach, które uważam, że są najważniejszym, najbardziej prostym do wykorzystania i najszybciej przynoszącym efekty jakby częścią tej nowej technologii. Porozmawiamy sobie o selektorach, o transformacjach dwuwymiarowych oraz zaprezentujemy na przykładzie, jak działa border radius oraz box shadow. Nowa gałąź selektorów. Jak dla mnie osobiście, osoby zajmującej się stronami internetowymi, jest to naprawdę bardzo dobra wiadomość, ponieważ jeżeli mieliśmy kiedykolwiek sytuację, że musieliśmy ostylować tabelę, zestaw divów lub cokolwiek, co miało mieć wygląd tableryczny, na jaki problem natrafialiśmy? Dla mnie największym problemem było to, że możemy stylować elementy parzyste bądź nieparzyste, jeżeli chcemy wybierać je kolejno. I tyle. To jest jedyne, co otrzymywaliśmy i dla mnie było to nastraszające, może nie tyle dużej ilości problemów, co niewygodnych sytuacji, gdzie musiałem sam pisać kod jQuery wybierający to według jakiegoś wzoru, który mi się podoba, czyli na przykład, nie wiem, co trzeci zaczynając od drugiego, czy cokolwiek. To w tym momencie nie jest ważne. Ważne jest to, że otrzymujemy nową, bardzo szeroką i uważam już w miarę kompletną gamę selektorów pozwalających nas na stylowanie i nie wszystkich układów tablarycznych, czyli divów, tabel i wszystkiego, co naprawdę będziemy potrzebowali zaaranżować. Wszystkie selektory z literką N, czyli na przykład end of type, end child, pozwalają nam na podanie wzoru, który chcemy otrzymać. Czyli na przykład, jeżeli chcemy stylować, tak jak powiedziałem, co trzecie dziecko, ale zaczynając dopiero od drugiego, to w selektorze end child wpiszemy 3n plus 2 i w tym momencie, kiedy system będzie inkrementował ten n, on będzie szedł i będzie nam brał odpowiednie indeksy. Jest to naprawdę szalenie wygodne i szalenie potrzebne rozwiązanie, ponieważ pozwala nam pracować na tym, co mamy od razu dane. Nie musimy dołączać naszych kodów skryptowych, nie musimy korzystać z dodatkowych pluginów. Dla mnie dodanie nowych selektorów jest naprawdę jednym z ważniejszych, jeżeli nie najważniejszym elementem, który otrzymujemy z pudełka w nowych CSS-ach. Ale przejdźmy dalej. Transformacje dwuwymiarowe. Otrzymamy zestaw pięciu, właściwie czterech transformacji, które możemy wykorzystać na stronie. Pierwszą z nich jest transformacja Translate. Pozwala ona na przesuwanie elementu. Mówimy o ile chcemy go przesunąć i element w tym momencie zostaje przesunięty. Kolejną transformacją jest transformacja Rotate. Jak łatwo można się domyśleć po jej nazwie, pozwala ona na przekręcanie elementów względem ich środka. Kolejną jest Scale, czyli skalowanie. Tutaj też nazwa mówi jakby wszystko, pozwala ona na odpowiednie przeskalowanie elementu, by go zwiększyć w danej skali, bądź by w danej skali go zmniejszyć. Jest to już zależne tak naprawdę tylko od nas. Ostatnim właściwie różnym argumentem, który mamy, jeżeli chodzi o transformację dwuwymiarowe, jest Q, czyli przechyl. Pozwala on nam na przechylanie elementu zarówno w osi X, jak i w osi Y, czyli poziomo i pionowo, jak również przechylanie go w górę po danej osi, w dół, bądź jeżeli mówimy o osi X, w prawo bądź w lewo. Ostatnim argumentem, jeżeli chodzi o transformację 2D, jest argument matrix. Dlaczego powiedziałem, że to naprawdę są tylko cztery nowe elementy? Ponieważ element matrix ma jakby skondensowane w sobie możliwości wszystkich pozostałych transformacji. Czyli jeżeli potrzebujemy na coś nałożyć na przykład rotate'a i scale'a, dajemy matrixa z odpowiednimi parametrami. Przykładów parametrów nie będziemy tutaj umawiać, ponieważ nie jest tak jak naprawdę celem. Każdy ma możliwość odwołania się do nich gdzieś w sieci i znalezienia potrzebnego mu wywołania, potrzebnego dla niego zestawu argumentów. Dobrze. Przejdźmy do wersji demonstracyjnej, gdzie postaram się zaprezentować, jak właśnie działają te nowe elementy CSS-ów trzecich. Tak właśnie wygląda projekt strony w Visual Studio. Zobaczmy, z czego się składa. Tak naprawdę podczas projektu tej strony możemy wyróżnić dwa główne elementy. Pierwszym z takich elementów jest plik z arkuszem styli. I co w nim? Mamy zadeklarowaną klasę radius, która mówi nam, że chcemy każdy róg zaokrąglić na poziomie 25 pikseli. Mamy klasę shadow, która mówi nam, że chcemy rzucić cień i chcemy rzucić cień o kolorze zdefiniowanym tutaj. Dodatkowo mamy przygotowaną klasę dla każdego z przykładów rodzaju transformacji, który był umawiany w prezentacji. Dlatego mamy transform, rotate, scale, skew oraz matrix. Zobaczmy, powiedzmy nawet na przykład na przykładzie translate. Mamy tutaj 5 wpisów. Każdy z nich, z tych czterech ostatnich, jest poprzedzony prefiksem ms, webkit, o albo mos. Są to prefiksy wypuszczane przez wentorów w przeglądarach. Jest to spowodowane tym, że CSS3 i HTML5, jak cały czas wspominam, jest to technologia, która cały czas się rozwija, dlatego są to prefiksy z implementacją przystosowaną dla danej przeglądarki. Dlatego jeżeli chcemy zapewnić stabilne działanie naszego rozwiązania we wszystkich 5 głównych przeglądarkach, musimy stosować tego typu wpisy, dzięki któremu mamy pewność, że strona będzie działać odpowiednio. Dodatkowo, jeżeli na przykład któryś z wentorów zmieniłby sposób implementacji danego stylu, po prostu w jego wpisie zmienimy jakość wartości atrybutu i wszystko będzie dalej w porządku. Oprócz tych 5 przygotowanych klas zrobiłem taki wpis, to jest celem eksperymentu. O co w nim chodzi, zobaczymy podczas prezentacji naszej strony w przeglądarce. We wpisie chodzi dokładnie o to, że każdy tag image będzie miał z-index na poziomie o wartości 1. Z-index, jeżeli nie wszyscy są zorientowani, jest to wartość, która odpowiada za kolejność nakładania się na siebie elementów na stronie. Jeżeli coś ma wyższy z-index, będzie bliżej nas, będzie nakładało się na elementy o z-indeksie mniejszym. I tyle. Dodatkowo stworzyłem, tak jak tu widzimy, 5 stronek. Nazwy są dość wymowne. Spójrzmy na stronkę chociażby Matrix. Chodzi w niej dokładnie o to. Na każdej stronce znajduje się tag image, który ma klasę radius, klasę shadow, czyli każdy będzie miał zaokrąglenie i będzie miał cień, czyli to, co do tej pory robiliśmy w programach graficznych, bądź przy użyciu jakichś pluginów. Dodatkowo każdy z nich ma jakąś klasę. Jeżeli jest to strona matrix, to na obraz została nałożona klasa matrix. Obrazkiem jest oczywiście dowolny obrazek. W moim przypadku jest to obrazek HTML5. Tak, może trochę mało oryginalnie. Dobrze, jaki efekt chcemy uzyskać? Chcemy uzyskać efekt tego, że na każdej stronie będziemy widzieć, jak wygląda obrazek po nałożeniu jakiejś tam transformacji i z tymi dwoma efektami. Dodatkowo na górze znajduje się menu, które odnosi się do naszych pięciu stron i każdy element tego menu, jak i div opakowujący, ma indeks z-indeks 4, czyli powinien być nad obrazkiem. Dobrze, to myślę tyle, jeżeli chodzi o naszą stronę. Zobaczmy, w jaki sposób wyrenderuje się ona i będzie wyglądała w naszej przeglądarce. Tak oto wygląda nasza strona w przeglądarce. No i zobaczmy. Meta Translate, oczywiście obrazek był tutaj, został przeniesiony. No to Rotate, przekręciło. No teraz Q zgięło. To na Matrix wykona te operacje, które na nią nałożyliśmy. Tylko, gdzie się pojawił problem? Problem pojawił się mianowicie tutaj, ponieważ spójrzmy na menu i na obrazek. Obrazek miał z-indeks 1. Menu miało z-indeks 4. Czyli coś jest nie tak. Czy możemy się upewnić narzędziem deweloperskim. Sprawdzamy. Z-indeks 4. Z-indeks 1. Czy teoretycznie powinno być na górze. Tak, tylko. Wspominam. Co jeszcze chciałbym zwrócić uwagę? Metoda scale. Rozrzuciłem obrazek całkiem. Tracimy dostęp do menu. Ale zwróćmy uwagę na krawędzie. Są bardzo ładnie zaokrąglone. I zwróćmy też uwagę na cień. Jest fajnie zgradientowany. Z tym musimy się zgodzić. Dlatego, co jeżeli chodzi o CSS-y trzecie. Doszło sporo nowych funkcji, sporo nowych transformacji, czyli czegoś, co do tej pory robiliśmy po stronie programów graficznych i układaliśmy sobie to ręcznie. Więc moja taka porada. CSS-y trzecie są fajne, są naprawdę bardzo dużo nowych możliwości, tylko tak jak ze wszystkim, podchodźmy do tych transformacji, do nowych elementów graficznych, które dostajemy z głową. Używajmy je wtedy, kiedy trzeba i używajmy tak, żeby pomagały nam w pracy, a nie tworzyły jakieś problemy. Dobrze. Wróćmy do naszej prezentacji. Czego nauczyliśmy się podczas tej prezentacji? Nauczyliśmy się, że mamy do dyspozycji nową gamę selektorów, z których możemy korzystać, aby obejść to, co do tej pory musieliśmy robić przez odpowiednie podczepianie skryptu bądź korzystanie z zewnętrznych pluginów. Dowiedzieliśmy się również, jakiego rodzaju transformacje dostaliśmy. Pokazaliśmy pokrótce, jak z nich korzystać, w jaki sposób one działają. Zobaczyliśmy też, jakie plusy oraz jakie minusy wiąże ze sobą korzystanie z tego typu rozwiązań. Gdzie szukać dodatkowych informacji, dodatkowych przykładów? Strona, którą mógłbym polecić, jest strona w3.org. Znajdują się tam przykłady do wszystkich naprawdę najnowszych rzeczy, jeżeli chodzi o standard w3. Dodatkowo stroną, którą mógłbym polecić, jest strona css3.info. Sporo fajnie ułożonych informacji jest też w książce HTML5 and CSS3, którą ze swojej strony również mógłbym zarekomendować. Dziękuję za uwagę. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag, proszę o kontakt mailowy karol.rogowski@gmail.com i serdecznie zapraszam na kolejny odcinek szkolenia dotyczącego HTML-a 5. Jeszcze raz dziękuję za uwagę.